pogoda taka niefajna, lepiej tu zostać, nie wychodźcie. Chcecie zmoknąć? No chyba, że parasolki mają. No właśnie, ale myślę, że ten deszcz jest nam bardzo potrzebny, bo wiemy dobrze, jaka jest susza. I Słowo Boże jest nam dzisiaj bardzo potrzebne. To prawdziwe Boże Słowo, które daje życie. Nie Słowo ludzkie, nie tym bardziej Słowo, które ludziom w serca wkłada zły duch, niestety. Ale to Boże Słowo. Musimy się dzisiaj go bardzo trzymać. Uważnie wsłuchiwać w to, co Bóg ma nam do powiedzenia. Nauczyć się odróżniać to Słowo Boga od Słowa ludzkiego. Tak jak powiedziałem na zakończenie mszy świętej. Jest dzisiaj problem. Jest problem dotyczący wielu objawień, które są rozpowszechniane przez ludzi. Często nie potrafimy rozpoznać, które pochodzą od Pana Boga, a które też nie. Bezmyślnie je powielamy, posyłamy dalej i to wprowadza olbrzymi zamęt. Nie tylko zamęt, ale to też utrudnia działanie Boga w świecie. Bóg po to nam daje swoje Słowo, aby zbliżać nas do Niego samego. Taki jest cel Bożego Słowa. Chce umacniać w nas miłość, wierność Bogu, miłość do drugiego człowieka, wierność przymierzu, które codziennie zawieramy z Bogiem. I chce to Słowo Boże budować jedność między nami. Nigdy nie chce dzielić czy tworzyć podział. Bóg chce działać dzisiaj w świecie. Chce do nas mówić, tak jak mówił w przeszłości. Zawsze musimy na samym początku powiedzieć, że pełnia objawienia Bożego jest w osobie Jezusa Chrystusa. W Nim Bóg powiedział wszystko do każdego człowieka, do każdego z nas. I to zostało zawarte w Piśmie Świętym. Do Bożego Słowa nic nie można dodać, nic nie można odjąć. Każde objawienie, które Bóg daje ludziom, czy dawał w przeszłości, czy daje teraz, nie jest niczym nowym. Nic nie dodaje do tego, co już zostało powiedziane w osobie Jezusa Chrystusa albo co jest zawarte w Piśmie Świętym. Bóg może objawiać osobiście, może objawiać się przez Matkę Bożą, przez świętych, ale zawsze w jednym i tym samym celu, żeby objawiać siebie, swój Kościół i zbawienie i swoją miłość. Ale tak jak teraz, tak i w przeszłości zdarzały się nadużycia, a więc fałszywe proroctwa, prawdziwe orędzia. To miało miejsce już w czasach pierwszych chrześcijan. Ślady tego są zawarte na kartach Pisma Świętego, w Dziejach Apostolskich, w Apokalipsie, w listach. To wszystko prowadziło do zamętu i do niepokoju wśród pierwszych chrześcijan. Dlatego też już na kartach Pisma Świętego zostały dane konkretne wskazówki. Święty Jan w swoim pierwszym liście, w 4 rozdziale, mówi: Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Proszę zobaczyć jeszcze za życia apostoła. Wielu pojawiło się fałszywych proroków na świecie. Jakże szybko zły duch chciał wprowadzać zamęt, podszywając się pod ducha światłości. Dlatego nie dowierzajcie każdemu duchowi, badajcie duchy, czy są z Boga. Apostoł Paweł z kolei poucza, że człowiek może mówić albo pod natchnieniem Bożego Ducha, albo pod natchnieniem złego ducha. I trzeba się nauczyć rozróżniać, spod jakiego ducha mówi który człowiek. Bezwzględnie wskazówką rozeznawania jest słowo zostawione przez Pana Jezusa: po owocach ich poznacie. Ale też apostoł Paweł mówi bardzo konkretnie: Zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: niech Jezus będzie przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. I też ten sam apostoł wymienia jeden z darów Ducha Świętego, dar rozeznawania duchów w pierwszym liście do Koryntian, w 1 rozdziale. I właśnie Duch Święty pomaga nam zorientować, czyim narzędziem staje się człowiek, jakiemu duchowi ulega, czy przekazuje Słowo Boże, czy słowo pochodzące od złego ducha. I o ten dar musimy modlić wszyscy, szczególnie kapłani, ale także każdy z nas, codziennie, żeby Duch Święty nas prowadził, abyśmy nie zagubili siebie i swoich bliskich w tym potopie, zalewie różnego rodzaju fałszywych objawień przekazywanych nie pod wpływem Bożego Ducha, ale pod wpływem ducha zwodziciela, ducha kłamstwa. Oczywiście nie oznacza to, że Kościół dzisiaj nie podaje czy zapomniał o tych starych, sprawdzonych, uświęconych tradycją słowach, orędziach. Nie, one dzisiaj też są obecne. I to jest właśnie jakiś paradoks dzisiejszych czasów, że z jednej strony mamy całe bogactwo tradycji Kościoła, czyli właśnie tych orędzi, które Bóg zostawiał uznanym świętym Kościoła katolickiego, którzy przez Kościół zostali wyniesieni na ołtarze. Znamy dorobek całego ich życia. Byli wypróbowani przez Boga na wielu płaszczyznach. I to jest właśnie to bogactwo Kościoła. I z drugiej strony właśnie mamy zalew, potop różnego rodzaju pseudo-orędzi pochodzących od ludzi, których w ogóle nie znamy. Nie znamy ich życia, ich przeszłości. Nie wiemy o nich nic. Albo to, co wiemy, często jest nieprawdziwe. Kościół nie jest w stanie wydać o nich żadnego świadectwa, a często wydaje świadectwo negatywne, ale mimo to te osoby w nieposłuszeństwie produkują tego rodzaju pseudo-orędzia, puszczają je w świat. I ci, którzy je czytają, wpadają w niebezpieczeństwo, że dają temu wiarę i ich życie zaczyna skręcać w różne strony, nie tylko życie, ale przede wszystkim wiara. I to, co jest najbardziej smutne, przykre, to to, że ludzie często odrzucają to, co jest uznane przez Kościół. Wątpią tem albo w ogóle nie chcą tego poznawać. I w ten sposób blokują sobie możliwość zbliżania się do Boga, zdrowego wzrostu wiary. A rozczytują się w różnego rodzaju pseudo-orędziach. Pani Geni czy Tereni, Pana Zdzisia czy Stasia z ulicy Poziomkowej czy Sezamkowej. Traktują to tak, jakby to była Najświętsza Ewangelia. Odrzucają uznanych przez Kościół świętych, mistyków, a wierzą byle komu. I to wszystko powoduje, że dzisiaj w Kościele niestety jest obecny duch apostazji, buntu, zamieszania. Prawdziwe orędzia Bóg nam daje właśnie po to, żeby budować jedność. A tamte te pseudo-orędzia niestety budują i przyczyniają się do rozłamu. I widać, za czym dzisiaj idą ludzie. Bardzo dobrze to widać. Nigdy chyba jeszcze w przeszłości Kościół nie był tak bardzo podzielony jak dziś. Bo nie idą za Bożym Duchem, bo gdyby człowiek poszedł za Bożym Duchem, trwałby w jedności, a niestety jest olbrzymi podział i bunt. Dzisiaj doszło do kuriozalnych sytuacji, że to już nie autorytet Kościoła decyduje o tym, co od Boga pochodzi, tylko każdy sam sobie chce stanowić, co mu wolno mówić, co mu wolno głosić w imię Boże. Ileż trzeba mieć upoważnień, nadawanych nie samemu sobie, ale danych przez Kościół, z autorytetu Kościoła, żeby głosić Słowo Boże, by mówić w imieniu Boga. Nie może być tak, podejrzewam, że żaden z kustoszów tego sanktuariów przełożonych nie pozwoliłby, nie dopuścił, żeby ktoś teraz sobie wyszedł i tu z ambony coś powiedział od siebie. W imię Boże mówię wam to, to i to. Nie wolno. Nie masz do tego upoważnienia. Oni biorą odpowiedzialność za każde słowo, które padnie z tej ambony i odpowiadają przed swoimi przełożonymi, przed Bogiem za to, kto naucza z tej ambony. A dzisiaj wystarczy internet, kamerka, Facebook, jakiś kanał na YouTubie i to wystarczy, żeby ogłosić siebie na cały świat prorokiem, człowiekiem mającym widzenia, objawienia. I niestety tacy ludzie bardzo szybko znajdują sobie zwolenników, słuchaczy. Człowiek, który ma zdrową wiarę, w ogóle w to nie wchodzi. Pyta: człowieku, kimże ty jesteś? Kto cię do tego upoważnił? Kto ci dał zgodę? Nie będę ciebie słuchał, nie pójdę za tobą. A tu z ciekawości słuchamy, posyłamy sobie dalej i robimy komuś sławę. To jest idealny grunt dla złego ducha, aby niszczyć Kościół, niszczyć od środka. Niestety, trzeba to przyznać i powiedzieć wprost, niewielu ma kompetencje czy wiedzę, aby ocenić, czy jakieś orędzia są prawdziwe czy fałszywe. Ale jednak wielu ludziom zupełnie to nie przeszkadza, że nie mają tych kompetencji, żeby od razu uznać, że jakieś orędzie jest prawdziwe i rozsyłać je dalej. Samemu uznać, tak, ono trafia do mojego serca, na pewno pochodzi od Pana Boga. A więc zamiast dokonać jakiejś analizy tej treści, a jeżeli nie mam tych kompetencji, zapytać jakiegoś mądrego kapłana, który skończył konkretne studia, który zna się na teologii, na dogmatach, który wiele lat studiował te sprawy, właśnie po to, żeby to móc ocenić. To się dzisiaj lekceważy. I smutne jest to, co powiedział kiedyś pewien człowiek, że dożyliśmy czasów, kiedy mądry musi tłumaczyć się głupiemu z powodu swojego wykształcenia. Bardzo smutne. To jest z jednej strony sprawa wiedzy, kompetencji, bardzo ważna, ale jest jeszcze druga, o której powiedziałem wcześniej, a więc modlitwy do Ducha Świętego, dar rozeznawania duchów. To jest dar, o którym, jak powiedziałem, mają szczególnie mocno modlić się kapłani, pasterzy, biskupi, którzy z racji swojego powołania, urzędu mają szczególny obowiązek czuwać nad sprawami dotyczącymi wiary. Ludzie zapominają, że zły duch może doskonale podszywać się pod anioła światłości, może perfekcyjnie naśladować, ale nie idealnie, to żeby to odróżnić. Może starać się doskonale naśladować słowa samego Jezusa Chrystusa, ale zawsze gdzieś popełni błąd, bo nie może naśladować w 100% samego Boga. Zawsze gdzieś popełni błąd. Ludzie o tym zapominają, o tym, jak zły duch może zwodzić, bo jest przecież nazwany zwodzicielem, i wpadają w to. I może zwodzić przez osoby świeckie, które się wydaje, że mają jakieś orędzia, i także niestety czasami przez osoby duchowne, które tkwią najczęściej w jakimś grzechu, nieposłuszeństwie, w buncie i otwierają się na ducha buntu, złego ducha. To jest problem też współczesnych czasów, że przeciwnik Boga zaszczepił w sercach wielu ludzi uważających się za gorliwych katolików ducha buntu, nieposłuszeństwa, konstentacji władzy duchownej i pasterskiej. I dlatego tak łatwo wślizguje się w Kościół z tego rodzaju orędziami, które nie tylko już wzniecają bunt, ale go podsycają, już go podtrzymują, potęgują. Bunt, nieposłuszeństwo, przekreślanie jakiejkolwiek władzy w Kościele. To, co kiedyś było nie do pomyślenia, z czym nawet zły duch by się nie odważył wejść między ludzi, bo z góry by to było zdemaskowane jako mowa złego ducha. To dzisiaj wielu katolików przyjmuje jako właśnie tak się dzisiaj powinno mówić, źle się mówić o pasterzach, o biskupach, o papieżu. Jakież to dzisiaj modne, ilu dzisiaj to robi publicznie, w internecie i wielu za tym idzie. Niedawno jednemu z takich pseudocharyzmatyków, kapłanów, sprzeciwił się jego przełożony. I ten buńczucznie w buncie powiedział, nie biskup będzie mnie sądził, ale sam Bóg. On tak jakby w nawiązaniu do tego zdania z Pisma Świętego, wyjętego absolutnie z kontekstu, że nie trzeba słuchać ludzi, ale Boga, wyciągnięte z kontekstu, no to w takim razie po co Bóg ustanowił pasterzy, kapłanów, biskupów? Dlaczego świętemu Piotrowi dał władzę pasterską, uczynił go fundamentem Kościoła? My mamy być posłuszni Kościołowi, pasterzom, bo oni są w tym fundamentem. Zbuduj dom bez fundamentu. I dzisiaj chcemy właśnie być takimi katolikami, którzy odcinają się od swojego fundamentu, od pasterzy, od całej tradycji nauczania, i to się wszystko wali. No i właśnie ten kapłan powiedział, nie biskup mnie będzie sądził, ale Bóg. Tak jakby to było oddzielone jedno od drugiego. Nigdy nie jest oddzielony Bóg od pasterzy, nigdy. Nie bez powodu Jezus dał apostołom władzę odpuszczania grzechów i powiedział, komu zatrzymacie grzech, będą zatrzymane. Komu odpuścicie, będą. Komu zatrzymacie grzechy, będą zatrzymane. Komu odpuścicie, będą odpuszczone. A więc to właśnie przez ludzi Bóg chce się posługiwać. sakramentami, łaskami odpuszczania grzechów, sprawą zbawienia lub potępienia. I kiedy człowiek odrzuca władzę pasterską, duchowną, zakonną, to poniekąd też odrzuca samego Boga. Proszę zobaczyć, jak ludzie dzisiaj mówią, nie będę podporządkowywał się człowiekowi. A Jezus co zrobił? Pokornie poddał się człowiekowi. Poddał się ludzkiej władzy, choć ta władza skazała go na krzyż. My mamy naśladować Chrystusa. Kto ma wątpliwości, niech sobie kupi taką książeczkę o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Kempisa. Niech ją sobie czyta po kawałku codziennie. A zrozumie, o co chodzi w tym duchu wiary katolickiej. Można dzisiaj bardzo łatwo wpaść w pułapkę fałszywych objawień. Można bardzo łatwo i szybko wypaczyć swoją wiarę, skierować ją na niewłaściwe tory, wykrzywić obraz Boga, Kościoła czy praktyk religijnych. Można zrobić to bardzo szybko i niestety wielu w to wpada. I tak jak wspomniałem, wielu bezmyślnie przyjmuje te fałszywe objawienia, bezmyślnie przekazuje je dalej. Czasami zdarza się, że są upominani przez kapłanów. Nic sobie z tego nie robią. Oni wiedzą lepiej. Ignorują te upomnienia, ale wtedy niestety ponoszą pełną odpowiedzialność za zło, do którego przykładają rękę i będą musieli za to zło odpowiedzieć przed Bogiem, a często nie chcą się nawet z tego spowiadać, bo nie uznają, że to jest grzech i znowu sami siebie czynią ostateczną wyrocznią tego, co jest dobre, a co jest złe. Kiedyś upomniałem pewną kobietę, która mówiła o sobie, że jest nawrócona, że rozpowszechnia absolutnie fałszywe orędzie. I ta sama kobieta jeszcze kilka miesięcy wcześniej mówiła do mnie, proszę księdza, ksiądz jest dla mnie autorytetem. Za księdzem to można iść w ciemno. Ale jak jej raz powiedziałem, nie rób tego, drugi raz to powiedziałem, trzeci raz to powiedziałem, to w końcu powiedziała, ksiądz nie jest dla mnie żadnym autorytetem. No dobrze, no bo ja nie muszę być dla kogoś autorytetem. Bóg, Jego nauka, Pismo Święte, Kościół ma być dla kogoś autorytetem. Ale jeżeli ja mówię to, co naucza Kościół, podpieram się tym, co naucza Kościół, to mówię w imieniu Kościoła. Warto to sobie wziąć do serca. No i niestety ta kobieta przez internet rozpowszechnia cały czas różnego rodzaju tego typu orędzie. Wielu ludzi w obronie jakichś orędzi czy osób, które rzekomo takie orędzie otrzymują, zatracają poczucie tego, co w Kościele jest najważniejsze. A więc zamiast troski o jedność, zgodę, wzajemną miłość i szacunek, troski o posłuszeństwo władzom duchownym jest bunt, obrona pseudomistyka czy pseudocharyzmatyka lub pseudoobjawień, obrona za wszelką cenę, nawet za cenę jedności z Kościołem, za cenę stania się zalążkiem jakiejś sekty, a nawet za cenę wiecznego potępienia. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że Bóg nie toleruje rozłamów w Kościele, w swoim mistycznym ciele. Że wielką wagę przykłada do zachowania zdrowej nauki katolickiej, opartej na Piśmie Świętym, na wielu wiekach tradycji, na nauczaniu Kościoła, papieży, świętych. I czasami dają się zwieść ludzie, którzy przez długie lata byli wierni Kościołowi, poważni, wykształceni. Wpadają pułapki, które jakby to można powiedzieć, zły duch zastawia dosłownie na dzieci. On tylko czeka na sprzyjające okoliczności. Nie zaatakuje nas w takich okolicznościach, kiedy tej przynęty nie jesteśmy w stanie chwycić. On odczeka na odpowiedni moment, który może wydarzyć się w naszym życiu, aby zaatakować. I tak właśnie pewne małżeństwo zaczęło mieć problemy finansowe i zdrowotne. I zły duch to wykorzystał właśnie, żeby ich zaatakować. Najpierw szukali pomocy w kościele i trafili na takiego księdza, który bardzo nieroztropnie zresztą posłał to małżeństwo do znajomego wizjonera i tak do nich powiedział. Jest taki pan, z którym sobie możecie porozmawiać, ma ciekawe informacje o świecie, o życiu, on wam pomoże. I z reguły taka osoba, do której bywamy posyłani w takich sytuacjach, ona jest przedstawiana w jakiś szczególny sposób. Ma w sobie coś, co ma nas do tej osoby przyciągnąć. A więc na przykład mówimy, że ma na przykład jakiś charyzmat uzdrawiania, że na przykład z jego ciałem fizycznym dzieją się jakieś cuda, że na przykład ma stygmaty, albo że na przykład prorokuje, albo że wypędza złe duchy, albo że ściąga jakieś energie, albo że jest w stanie także nas ochronić przed różnego rodzaju krątwami, które pojawiają się w naszym życiu. No więc jest takich parę mgnesików, które mają nas do takiej osoby przyciągnąć. I tak już przy pierwszej wizycie, kiedy ci małżonkowie za radą, niestety kapłana, poszli na spotkanie z tym człowiekiem, ten mężczyzna praktycznie od progu zaczął im mówić wiele rzeczy na temat ich życia, o których nie miał prawa wiedzieć. I to ich przekonało, że no, ten człowiek jest nadzwyczajny. No nie pomyśleli, że tak zachowuje się klasyczna wróżka, że ona też jest w stanie wiele o nas powiedzieć. Ale skąd ma tę wiedzę? Od złego ducha. No, ale oni niestety w tym momencie byli zaślepieni. No i on powiedział do nich w pewnym momencie: tak, wiem o waszych problemach finansowych, zdrowotnych, została na was rzucona klątwa i ja ją zaraz ściągnę. Oczywiście za odpowiednią opłatą. Jeździli do niego raz, drugi, piąty, dziesiąty i za każdym razem zostawiali u niego niemałe sumki pieniędzy. Po pewnym czasie zmieniło się ich zachowanie. Zaczęli się dystansować od swoich znajomych. Jeden z tych znajomych zadzwonił do mnie zaniepokojony i powiedział, że zachowują się, jakby byli w jakiejś sekcie, nie dają sobie nic powiedzieć, ja ich nie poznaję, tacy poważni ludzie. Zaczęli rozsyłać jakieś orędzia, polecać tego człowieka, nazywali go Bożym człowiekiem, a wielu ludziom to jego zachowanie, tego właśnie człowieka i te treści, które oni rozsyłali, no wydawało się co najmniej dziwne. I w pewnym momencie właśnie jedna z osób zaniepokojona zmianą, która dokonała się w życiu tego małżeństwa, a była to też bardzo Boża kobieta, bardzo rozmodlona, twardo chodząca po ziemi i uwaga, bardzo posłuszna Kościołowi, swojemu spowiednikowi, odważyła się zadzwonić do tego świeckiego wizjonera. I jeszcze zanim zaczęła z nim rozmawiać, to ten mężczyzna przerwał jej i powiedział: ma pani w sobie ducha nieczystego i ja tego ducha wypędzę z pani. I ona, w ogóle tym niezrażona, powiedziała: no zaraz pan tu wypędzi złego ducha. Kim pan właściwie jest? W co pan wierzy? No i on tam zaczął bardzo się mętnie tłumaczyć. No, że wierzę w taką światową religię, wierzę w miłość, jestem dzieckiem światła i tak dalej. No, taki new age. Katolik by tak na pewno nie powiedział. No i w końcu go pyta: no ale tak naprawdę to czym się pan zajmuje zawodowo? Z czego pan ma pieniądze? No i on zaczął znowu kręcić i w końcu przyciśnięty powiedział: no jestem radiestetą, bioenergoterapeutą. I ona go pyta dalej: a pan wie, że Kościół tego zabrania? I wtedy wpadł w furię i zakończył rozmowę. I co ciekawe, następnego dnia do tej kobiety zadzwonił kapłan, który promował właśnie tego wizjonera. I ten kapłan zrobił tej kobiecie karczemną awanturę. Jak pani śmie tak obrażać tego Bożego człowieka? Jak pani śmie podważać kompetencje? Przecież on tyle dobra robi. Widać było, że ten kapłan był zwiedziony przez tego człowieka. Wyparł się swojej wiedzy, studiów teologicznych, katechizmu, Pisma Świętego. Ale niestety, przecież będąc kapłanem miał swój autorytet i pchał w paszczę lwa, Bogu ducha w innych ludzi. I przy czym też poranił ich swoją niekompetencją. No właśnie. Sidła tego typu ludzi, różnych pseudo-orędzi, wpadają ludzie, którzy są w szczególnych sytuacjach życiowych, najczęściej, którzy są w jakiejś potrzebie, którzy szukają pomocy. Ludzie, którzy mają w sobie różnego rodzaju lęki, niepokój. Szukają pomocy, ale chcą ją otrzymać szybko, natychmiast, zaraz. Są niespokojni, więc chcą oswoić niejako tę rzeczywistość, w którą żyją i szukają różnego rodzaju proroctw o przyszłości, co wydarzy się kiedyś w świecie, że rzekomo chcą się do tego przygotować. Szukają możliwości szybkiego wyjścia z różnego rodzaju problemów życiowych, szczególnie finansowych. I niestety w te pułapki wpadają. Bo jak chcesz coś szybko rozwiązać, nie dasz Bogu czasu, by działa się Jego wola, żeby On w swoim czasie przyszedł z łaską uzdrowienia, naprawienia twoich problemów, musisz liczyć się z tym, że natychmiast otwierasz furtkę złemu duchowi. I to on zaczyna działać w twoim życiu. A bardzo często za takimi ludźmi idzie pieniądz, handelek i niestety często dają się w to też wkręcać kapłani. A popatrzmy, przecież mamy wszystko. Mamy Chrystusa, mamy Kościół, mamy Pismo Święte, mamy sakramenty. Tutaj mamy wszystko. W Kościele katolickim mamy wszystko. Wszystko, żeby się uświęcić, żeby uzdrawiać swoje dusze, nawet ciało, jeżeli Pan Bóg będzie tego chciał. Wszystko. Ale jeżeli chcemy mieć już, natychmiast, zaraz, to stracimy wszystko. Ludzie dzisiaj są bardzo niecierpliwi. Chcą pomocy zaraz i już. I są strasznie zalęknieni. Boją się o siebie, o swoje zdrowie, o przyszłość. Włażą w bagno różnego rodzaju fałszywych objawień. I teraz po tym wstępie, jak mamy się ustosunkować do różnego rodzaju objawień, które są w Kościele? Przede wszystkim Kościół naucza, że kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. To jest pierwsza sprawa. Zawsze, czytając takie orędzie, mamy zbliżać się do Jezusa Chrystusa. Ale też Kościół wypracował pewne bardzo konkretne dokumenty, treść o tym, jak mają tego rodzaju objawienia prywatne być rozeznawane. Już pierwszy taki dokument opracowała Kongregacja Nauki Wiary w 1978 roku. Jego oficjalna prezentacja miała miejsce w 2012 roku za pontyfikatu Benedykta XVI. I tutaj są bardzo konkretne normy, jak postępować w rozeznawaniu domniemanych objawień i przesłań. Nie będę czytał całego dokumentu, chociaż nie jest długi, ale będę chciał go omówić w pewnych fragmentach, przynajmniej te najbardziej istotne treści. I to, co ciekawe, to ten dokument zaczyna się od bardzo trafnej uwagi, że dzisiaj mnoży się liczba objawień prywatnych, a ich rozpowszechnianie stało się dziś bardzo łatwe. I stąd dla Kościoła bardzo poważny problem. Ten, który sygnalizowałem przez tych pierwszych 20 minut tej konferencji. I to, że tak się właśnie dzieje, nie oznacza, że Kościół ma milczeć i że ma odejść od zasad rozeznawania tych objawień. Władze kościelne muszą zajmować stanowisko po dogłębnym przebadaniu tego rodzaju treści. I tutaj Kościół też stawia bardzo konkretne wymogi. Wymogi naukowe, wymogi krytycznej oceny. Ale przy takich okolicznościach, że tych objawień jest niezliczona ilość, każdego dnia jest ich produkowane naprawdę setki, dziesiątki, to wydaje się być rzeczą niemożliwą, aby formułować z pożądaną szybkością osądy, jakie w przeszłości dokonywano w tego rodzaju sprawach. Owszem, władza tego rodzaju osądów została dana biskupom, ordynariuszom, którym dano też możliwość albo legalizacji tego rodzaju objawień, czyli tak zwanego imprimatur, albo też mają władzę zakazywania kultu związanego z jakimś objawieniem. I to, na co w dokument Kongregacji Nauki Wiary szczególnie kładzie nacisk, jest to, że każde objawienie ma nie tylko nas prowadzić do Jezusa Chrystusa, ale także Jezusa Chrystusa obecnego w Kościele i działającego przez Kościół. A więc objawienie ma wyrażać się w poszanowaniu pełnej jedności z Kościołem. A więc jeżeli ktoś wyłączył się z tego Kościoła albo tkwi w buncie w stosunku do Kościoła, to już wiemy, że to nie pochodzi od Pana Boga. A dzisiaj niestety tak jest. Bardzo często tak jest. Kolejna sprawa, o której pisze ten dokument, jest taka, że nie ma powodów, aby pochopnie zabraniać rozpowszechniania tego rodzaju orędzi albo zabraniać kultu związanego z objawieniami. Ale warunek jest taki, że musi nastąpić weryfikacja treści objawień albo wydarzeń związanych z takimi objawieniami. I jeśli jest to weryfikacja pozytywna, jeżeli jest stała troska i towarzyszenie władz duchownych, to wtedy jak najbardziej Kościół może błogosławić, to znaczy może dopuścić, że tego rodzaju orędzia są rozpowszechniane wśród wiernych. Tak na przykład się stało z pięknymi orędziami, słowami Pana Jezusa skierowanymi do Alicji Lęczewskiej. Tam zebrała się 12-osobowa komisja teologów, osób wykształconych i pod przewodnictwem arcybiskupa Dzięgi dokonała rzeczowej analizy wszystkich treści i uznała je za pochodzące od Pana Jezusa, za prawdziwe i służące pożytkowi duchowi i wzrostowi duchowemu wiernych. I tutaj przy okazji dopowiem, no niestety wciąż znajdą się ludzie, którzy będą kontestować kompetencje tej komisji i będą mówić, ja tam nie wierzę, że te orędzia pochodzą od Pana Boga, bo do mnie one nie trafiają. No to, że do ciebie nie trafiają, to nie oznacza, że one są nieprawdziwe, że nie pochodzą od Pana Boga. Być może Pan Bóg ma dla ciebie jakąś inną drogę wzrostu duchowego. I w ogóle trzeba wiedzieć, że czytanie czy wiara w orędzia nie należy do depozytu wiary. Ty nie będziesz zbawiony pod warunkiem, że uwierzysz w jakieś orędzia. No nie. Wiara w żadne orędzia nie wpływa na nasze zbawienie. My mamy wierzyć w to, co jest objawione przez Jezusa Chrystusa. Ale tego rodzaju orędzia mogą przyczynić się do naszego wzrostu duchowego, do świętości, do mądrego dokonywania różnych wyborów, które przecież są obecne w naszym życiu każdego dnia. Ale jest bardzo nieroztropne, żeby z góry orzekać, że pomimo tego, że Kościół dał tam imprimatur, ja uważam, że to jest nieprawdziwe. To też jest jakaś forma pychy. I o tym też właśnie mówi ten dokument. Dalej to, co ciekawe jest w tym dokumencie i warto podkreślić, rzeczywiście pomijam pewne punkty, bo to jest mimo wszystko dość długi dokument, jak ktoś jest zainteresowany, na pewno go sobie znajdzie w internecie. To, co ten dokument jako szczególnie podkreśla, to to, żeby objawienie zostało uznane za prawdziwe, to musi być pewność moralna albo przynajmniej wielkie prawdopodobieństwo zajścia faktu nabyta drogą poważnego dochodzenia. Poważnego dochodzenia, poważnego dochodzenia. Dochodzenia dokonanego przez Kościół, a nie przez przypadkowych ludzi, na przykład dziennikarzy czy komunistów. Wiem, że wielu ludzi ma wątpliwości związane z Medjugorje i nie chcę akurat wchodzić w ten temat, bo to jest długi temat, skomplikowany, ale wielu przeciwników tych objawień w Medjugorje wciąż powołuje się na ocenę tych zjawisk dokonaną przez komunistów, którzy wówczas bardzo mocno działali na terenie Jugosławii. Im nie zależało na tym, żeby właśnie w takiej małej wiosce na terenie Jugosławii nagle stała się jakaś bardzo silna katolicka społeczność. Oni tworzyli wiele różnego rodzaju fałszywych wiadomości, mistyfikowali wiele spraw, wydarzeń, wmawiali ludziom różnego rodzaju niemoralne zachowania tychże widzących, które nigdy nie miały miejsca, nie były potwierdzone. Wprowadzali do lokalnej społeczności kapłanów, duchownych, zakonników czy zakonnic, podstawione przez siebie osoby, które miały dawać złe świadectwo swojego zachowania i tak dalej. I to do dzisiaj się powtarza, jakby to miało świadczyć o prawdziwości czy nieprawdziwości tychże objawień. To, co spreparowali komuniści. Jakże tutaj ci, którzy tak robią, wykazują się bardzo poważną nieroztropnością. Co jeszcze jest ważne w tym dokumencie? Dokument ten mówi, że aby objawienie zostało uznane za prawdziwe, musi o tym świadczyć to, co dotyczy indywidualnych przymiotów osób lub osoby, które doświadczają tego rodzaju zjawisk. Że te osoby muszą być zrównoważone psychicznie, uczciwe, prawe względem życia moralnego, szczerość i stała uległość wobec władz kościelnych, zdolność powrotu do normalnego życia wiary. To wszystko trzeba dzisiaj powtarzać. Iluż ludzi niezrównoważonych psychicznie produkuje różnego rodzaju orędzia. Nikt tego nie bada. Ludzie za tym idą. Ktoś tam gdzieś coś nagryzmoli, puszcza karteczki i ludzie w to wierzą. Ileż niezrównoważonych psychicznie w różnego rodzaju wspólnotach, w miejscach pielgrzymkowych, ileż tam się dzieje zamętu. Prawość i uczciwość życia moralnego, a więc to, o czym mówiłem na kazaniu, jak wygląda kwestia ich życia osobistego, relacji w kwestiach małżeńskich, ale także wobec władz duchownych, jeżeli to dotyczy kapłanów. Że dzisiaj jakiś zbuntowany kapłan, suspendowany, sprawiający świętokradzką mszę świętą, on produkuje jakieś orędzia, które rzekomo do niego mówi Chrystus. I ludzie uważają, że to mówi Chrystus. To nie mówi Chrystus. Bo w tym momencie on jest gorszycielem. Nie można mówić o życiu moralnym kogoś, kto żyje permanentnie w grzechu ciężkim. I nie jest uległy wobec władz kościelnych, co podkreśla ten dokument. Dalej ten dokument podkreśla w odniesieniu do przesłania, że ma być prawdziwe i wolne od błędów w nauczaniu teologicznym i duchowym. Jeżeli jest jakakolwiek herezja, to całość należy odrzucić, ale też tu trzeba mieć pewność, że właśnie takie, a nie inne słowa zostały powiedziane przez Chrystusa. I znowu wracamy do tematu Medjugorje, gdzie przeciwnicy Medjugorje się powołują na jedno orędzie z 81 roku, gdzie rzekomo Matka Boża powiedziała, że wszystkie religie są sobie równe. Bzdura, nigdy nie mogę tak powiedzieć, bo to jest herezja. Nie ma tak, że wszystkie religie są sobie równe. To trzeba byłoby zadać pytanie, czy ktoś, kto spisywał to orędzie, nie popełnił jakiegoś błędu. Miałem okazję spotkać się z jedną z widzących Medjugorje, z Marią Pawłowicz. Pierwsze pytanie, jak ją zapytałem, to czy wszystkie religie rzeczywiście są równe, czy tak powiedziała Matka Boża? Nie, skąd? Absolutnie nie. Wszyscy ludzie wierzący w różnych religiach są równi wobec Boga. Tak mówiła Matka Boża. Ktoś, kto to spisał, popełnił błąd i to zostało powielone i poszło na cały świat. A biskup miejsca, który chwycił się tych orędzi właśnie tak spisanych, nieprecyzyjny sposób, błędnie, od razu nieprawdziwe orędzia zakazać. Sam biskup, który zresztą współpracował z komunistami, on nie był do tego upoważniony, żeby zajmować się tym tematem. Był uwikłany, umoczony we współpracy z tymi służbami. Warto o tym wiedzieć. A więc musi być pewność, czy całość treści nauczania zawarta w orędziach jest prawdziwa, wolna od błędów teologicznych i duchowych. I dalej, że miejsce związane z tymi objawieniami rodzi zdrową pobożność, obfite i stałe owoce duchowe. A więc jest tam obecny duch modlitwy, nawrócenia, świadectwa miłości bliźniego. Ten sam dokument też bardzo wyraźnie pokazuje, co świadczy o tym, że objawienia są nieprawdziwe. A więc na pierwszym miejscu to świadczy o nieprawdziwości objawienia, jeżeli znajduje się w nich jakiś oczywisty błąd. To jest bardzo szerokie pojęcie, ale myślę, że zrozumiałe, że od początku wiadomo, że tam no, jest coś niezgodnego z nauką Kościoła, oczywisty błąd. Dalej, bardzo mocno podkreślone jest to, że takie orędzie ma być wolne od błędów doktrynalnych przypisywanych Bogu lub Najświętszej Marii Pannie bądź jakiemuś świętemu. Przy czym ten dokument też dodaje, iż trzeba brać pod uwagę to, że ktoś mógł popełnić ludzki błąd przy spisywaniu tych objawień, czy przy ich przekazaniu. I tu trzeba się upewnić, czy rzeczywiście był to błąd, czy raczej ktoś potwierdza, tak zostało rzeczywiście powiedziane i powtarza herezję. Potem dalej, jako coś, co sprzeciwia się temu objawieniu, jest ewidentne dążenie do zysku, ściśle związane z faktem. Dalej, poważne czyny niemoralne popełnione przez osobę lub jej zwolenników w momencie bądź przy okazji wydarzenia. I tu podkreślam te dwie sprawy. Poważne czyny niemoralne, bo ktoś chciałby, żeby takie osoby, one były idealne, w ogóle nie popełniały żadnych grzechów. No nie, one przecież też są ludźmi, też się spowiadają. I ten dokument mówi ewidentne dążenie do zysku, poważne czyny niemoralne. To jest bardzo ważne. I jeszcze raz zostaje tutaj podkreślone. Choroby psychiczne, skłonności do psychopatii, które mogły wywrzeć wpływ na domniemany fakt nadprzyrodzony, psychoza, histeria zbiorowa bądź inne tego rodzaju elementy. A więc widać, jak Kościół szanuje także osiągnięcia nauki współczesnej medycyny w kwestii oceny tego rodzaju zjawisk, ale też one nie są ostateczną instancją stwierdzania, czy takie objawienia są prawdziwe, czy też fałszywe. Przy okazji ten dokument zwraca uwagę na to, że tam, gdzie pojawiają się tego rodzaju orędzia, objawienia, może zrodzić się wśród wiernych jakaś forma kultu, pobożności i zobowiązuje lokalne władze kościelne do obowiązku zasięgnięcia informacji i przeprowadzenia dochodzenia w sprawie takich objawień, czy one są prawdziwe, czy fałszywe. To jest obowiązek władz kościelnych, lokalnych władz kościelnych. A więc gdzieś pojawia się taki człowiek, osoba, wokół niego zaczyna się zbierać coraz więcej ludzi, to się rozpowszechnia. Kościół, lokalny pasterz, biskup ma obowiązek wypowiedzieć się na ten temat. Nie może być tak, że milczy, bo niestety wtedy by naraził tych ludzi, którzy dają się zwieść takiej osobie, na ich błędy. Pójście za tym człowiekiem, zwodzicielem. A więc mamy niestety dzisiaj często do czynienia z zaniedbaniami w kwestii tego obowiązku. I tak samo też dokument zobowiązuje władze kościelne do interweniowania na podstawie uzasadnionej prośby wiernych, oczywiście takich, którzy są w jedności z duszpasterzami, którzy nie kierują się duchem sekciarskim, aby zbadać te zjawiska i aby ewentualnie zatwierdzić i szerzyć to, co dobre, co związane z tymi orędziami, jeśli są prawdziwe. A jeżeli są nieprawdziwe, to położyć temu tamę, wyraźnie się wypowiedzieć na ten temat. I w końcu też dokument zobowiązuje właściwe władze, aby podjęły działania w poważnych sytuacjach, kiedy dochodzi do nadużyć w kwestiach sprawowania kultu, pobożności pod wpływem różnego rodzaju orędzi. Zobowiązuje, by piętnować błędne nauczania, by unikać ryzyka związanego z zatruciem wiary katolickiej fałszywym bądź niestosownym mistycyzmem. A więc znowu po raz kolejny pokazany zostaje obowiązek, który tkwi na Kościele, na lokalnych władzach, aby reagować na tego rodzaju treści. W przypadku wątpliwych treści, które nie stanowią zagrożenia dla dobra Kościoła, władze kościelne, jeżeli jest ku temu potrzeba, powinny się powstrzymać od oceny i bezpośredniego działania. Może się wydarzyć, że po pewnym czasie ten rzekomy fakt pójdzie w zapomnienie, ale jednak nie można zatracić czujności. Trzeba interweniować w razie konieczności szybko i roztropnie. I to tyle w kwestii tego dokumentu. I jeszcze parę takich uwag, które wynikają właściwie z treści tego dokumentu i z takiej praktyki duszpasterskiej, zawartej też w innego rodzaju treściach, pismach, także mistyków świętych, szczególnie Jan od Krzyża tutaj daje potężne nauczanie dotyczące rozeznawania duchów. To właśnie się znajduje w tych sprawach, o których teraz będę mówił. A chciałbym powiedzieć, jakie błędy mogą pojawić się wśród rozeznających objawienia. Czyli poniekąd nie tylko kapłanów, ale także każdego z nas. Pierwszy błąd, który się pojawia bardzo często, to jest błąd przywiązania do formy. To znaczy są takie osoby, które z góry przekreślają jakieś objawienia, bo mówią, że tak w przeszłości nie było. Objawienia na przykład muszą być krótkie, muszą się zamknąć w 3 dni, w 3 miesiące czy w 3 lata, ale nie mogą trwać na przykład 30. Nigdy wcześniej tak nie było. To ograniczenie w przywiązaniu do formy może spowodować, że niejako człowiek ogranicza działanie Ducha Świętego. A jak wiemy, Duch Święty nie może być przez człowieka ograniczany co do sposobu działania w świecie. Bóg zawsze ma dowolność, aby w taki sposób działać, jaki On uznaje za właściwy we współczesnych czasach. To jest ten pierwszy błąd. Drugi to oparcie na rozumie, ale bez modlitwy o pomoc Ducha Świętego. O modlitwę, która ma nam pomóc w rozeznawaniu prawdziwości objawień. I tak samo błędem byłoby tylko modlić się o pomoc do Ducha Świętego, ale wyłączyć niejako rozum. Te zasady, które Kościół stawia jako istotne, jako ważne przy rozeznawaniu. A więc nasza pobożność, dar pobożności ma iść w parze z darem mądrości i roztropności. Kolejny błąd to powierzchowna analiza treści orędzi. Uznanie ich za prawdziwe tylko pod wpływem jednego zdania, jakiegoś fragmentu albo serii objawień, ale nie patrzymy, nie przyglądamy się ich całości. A bardzo często jest tak, że w ogóle nie znamy tych orędzi. Jest całkowita nieznajomość i ktoś właśnie albo je odrzuci, albo uzna za prawdziwe, a tu trzeba się z nimi jednak zapoznać. Kolejny błąd. Błędem jest oceniać prawdziwość lub nieprawdziwość objawień, opierając się wyłącznie na ocenie samego miejsca objawień czy zachowania przebywających tam ludzi. Bo na przykład gdyby to było ostatecznym kryterium, czy jakieś objawienia są prawdziwe, czy nie, czyli jak ludzie się zachowują w miejscu domniemanych objawień, to trzeba byłoby uznać, że w Fatimie nigdy nie doszło do objawień Matki Bożej, albo że Jezus nie działał w Jerozolimie, bo to, co się dzieje teraz w Fatimie, czy w Jerozolimie, czy w wielu innych miejscach, to czasami woła o pomstę do nieba, jak się tam nieraz zachowują ludzie, którzy przyjeżdżają. To po każdej z takich wizyt moich w niektórych miejscach, sanktuariach, to ja mówię, że czasami to ja muszę tak się troszkę jakby oczyścić z tego duchowego, ochłonąć, widząc, jak się tam ludzie zachowują. gdybym miał brać pod uwagę to, jak się ludzie tam zachowują i uznać, czy to świadczy o prawdziwości danych objawień, czy nie, no to bym popełnił wielki błąd. W pierwszym rzędzie musimy jednak przyglądać się zawartości samych orędzi. To jest istota. To, co już podkreślałem, bardzo ważne jest to, żeby zwracać uwagę na to, czy nauka przekazywana w tych orędziach jest zgodna z Pismem Świętym. No ale też trzeba znać to Pismo Święte. Z nauczaniem Kościoła, które trzeba znać. Nauką papieży, które też trzeba znać. Trzeba mieć na uwadze, że jeżeli Bóg przez kogoś przemawia, to nigdy nie może się mylić, ani wprowadzać nas w błąd. Dalej to już jest bardziej odpowiedź na pytanie, jak rozpoznać, czy jakieś objawienia są nieprawdziwe. Więc na pewno nieprawdziwe są te orędzia, w których Bóg straszy ludzkość jakimiś wielkimi karami, jeżeli nie zrobią czegoś w krótkim czasie. Jeżeli czegoś nie zrobią w krótkim czasie. A więc orędzia typu, jeśli do końca miesiąca cały episkopat nie zbierze się na Jasnej Górze, bez wyjątków, nie zrobi tego i tego, to ześlę na Polskę straszne kary. Są niestety takie orędzia. Nawet niedawno rozmawiałem z bardzo świątobliwym kapłanem, księdzem Niżnikiem ze Stachociny, któremu objawiał się święty Bobola. To był zresztą niedawno. Otóż jakaś osoba była, słuchała jego i mówiła, wsadziła w jego usta słowa, których nigdy nie wypowiedział. I zaczęła je, nagrała je w swojej interpretacji i zaczęła rozsyłać po ludziach. Że rzekomo właśnie ten kapłan widuje nie tylko teraz świętego Andrzeja Bobola, ale także świętego Maksymiliana Marię Kolbego. I oboje mówią, ostrzegają, że za miesiąc będzie w Polsce wojna. Za miesiąc Putin najedzie na Polskę. I ta pani, mówiąc, że to właśnie wypowiedział ksiądz Niżnik tutaj w Niepokalanowie, rozsyła to po świecie. I zadzwoniłem do księdza Niżnika i pytam, no czy to jest prawda? Ja mówię, księże, to chyba jakiś diabeł opętał tę kobietę. Jak mogła coś takiego powiedzieć? Nigdy bym nie odważył się czegoś takiego powiedzieć. To jest totalna bzdura. To jest totalna bzdura. A więc wystarczyło tylko zadzwonić do źródła, zapytać. A ktoś nieodpowiedzialny, nie wiem, może to była jakaś psychiczna, a jeżeli była zdrowa, no to tym gorzej dla niej. Jakaż wielka nieodpowiedzialność za wypowiadane słowa. W taki sposób można załatwić najbardziej świętych kapłanów. Wciskając w ich usta słowa, których nigdy nie wypowiedzieli. No to gdyby coś takiego doszło do jakiegoś biskupa i biskup by nie zweryfikował tego, to by powiedział, co ten ksiądz Niżnik wypowiada, co ten ksiądz Glas wypowiada, co ten ksiądz Chmielewski wypowiada, co ten ksiądz Kostrzewa wypowiada. Muszę im zakazać głoszenia. Przecież takie bzdury wypowiadają. Dlatego ja nagrywam swoje konferencje. W całości umieszczam w internecie, żeby mi nikt nie powiedział, że ja coś powiedziałem, czego nie powiedziałem. I nie pozwalam komuś majstrować przy tym. Bo dzisiaj można spreparować wszystko. Wsadzić w usta człowieka największe herezje. Ale jakże nieroztropni są ludzie. I Bóg nigdy by się nie dopuścił do tego, żeby przez jakiegoś kapłana stawiać ludzi, do końca miesiąca tutaj na Polskę napadnie Rosja. Musicie coś zrobić, bo jeżeli nie zrobicie, to przyjdzie wielka kara. Jeśli episkopat nie zbierze się na Jasnej Górze, właśnie jak w tym orędziu, to ześle na Polskę straszne kary. Bóg nigdy nie przeciwstawia się samemu sobie. Jeżeli daje Kościołowi zalecenie, pewną normę postępowania, że objawienia mają być badane, i że to wymaga czasu, to nigdy nie da takich orędzi, które będą takim ultimatum, że będzie zmuszały Kościół do działania pod presją czasu. Za 2 dni przyjdzie jakieś wielkie nieszczęście, jeżeli czegoś i czegoś nie zrobimy. A biskup mądry powie, no to dobrze, to ja za miesiąc zwołam komisję i zbadamy, czy te słowa są prawdziwe. Ale przecież to poradziłeś, za 3 dni przyjdzie jakiś koniec świata, czy coś tam. To mądry biskup powie, no to za 2 miesiące albo za 3 miesiące zwołam taką komisję. Żeby tym bardziej pokazać takiej osobie, słuchaj, Boży Duch przez ciebie nie mówi. Bóg nigdy nie sprzeciwia się sam sobie. Prawdziwe orędzia, na przykład w Fatimie, owszem, zawierały różnego rodzaju przestrogi dla świata, nawet zapowiedź pewnych kar, które przyjdą na świat. Matka Boża zapowiedziała wojny, pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową. Powiedziała, co musi być zrobione, żeby świat uniknął tych wojen, ale tam nie było presji, czasu. Że macie w miesiąc zrobić to i to, że macie w rok zrobić coś i to, i coś. Niech daje Kościołowi jednak czas, daje wolność rozeznania. Niestety, tutaj były pewne zaniedbania i błędy Rosji rozlały się na świat. Kościół zaspał, niestety. Ale też były osoby, które odpowiedziały na wezwanie Maryi. I taka Portugalia na przykład została ocalona od nieszczęścia II wojny światowej. Bo wielu świeckich wzięło sobie do serca wezwanie: pokutujcie, módlcie się na różańcu, nawracajcie się. To samo dzisiaj mówi Matka Boża na wielu miejscach na całym świecie. Do tego nie trzeba grejtu biskupa czy papieża, jeżeli słyszymy: nawracaj się, pośćcie, odmawiajcie różaniec. To jest pewne, że to mamy robić. Co dalej? Nieprawdziwe są orędzia, które notorycznie podważają wartość działań wykonanych w dobrej wierze przez Kościół. O co tutaj chodzi? Dzisiaj na przykład mnożą się orędzia podważające wartość intronizacji Jezusa na Króla Polski. I tak wielu ludzi wciąż mnie pyta: no to proszę księdza, jak jest z tą intronizacją? Dokonała się, czy się nie dokonała? Bo tu jedno orędzie mówi: tak, dokonała się intronizacja, Pan Jezus to uznał. Ale nagle trzech innych wizjonerów, pseudomistyków mówi: nie, nam Jezus mówi, że się nie dokonało, trzeba poprawić. Albo na przykład, że Bóg domaga się jakichś dodatkowych działań uzupełniających. Że niby się dokonało, ale się jednak nie dokonało. Jest wielki zamęt. Wszystko po to, żeby poróżnić świeckich ze swoimi pasterzami. Żeby nagle świeccy zobaczyli w swoich pasterzach nie pasterzów, ale wrogów. To jest właśnie działanie złego ducha. A więc podważanie wartości działań wykonanych w dobrej wierze przez Kościół. To nie jest naprawdę ważne, czy to zostało literalnie zrobione tak, jak, nie wiem, głosiło jakieś orędzie. Ważne, że była dobra intencja. Toż nawet jeżeli kapłan w czymś się może pomylić, w jakiejś sprawie dotyczącej duszpasterstwa, może popełnić niechcący jakiś błąd, to wierzymy, że Kościół swoją łaską uzupełnia, to znaczy niejako jest ponad jego błędem i to, co ten kapłan robi, przynosi dobry owoc. Jeśli na przykład był taki wypadek, konkretnie wypadek samochodowy, że samochód potrącił kobietę na pasach i ona umierała, ja akurat tam przejeżdżałem, więc szybko wyszedłem z samochodu. To było w moich pierwszych latach kapłaństwa i z tego stresu, zdenerwowania ja mówię: jej, jakie to były te słowa związane z rozgrzeszeniem, bo chcę ją rozgrzeszyć. Co ja się później zastanawiałem: jejku, czy to rozgrzeszenie ważne, czy nieważne, czy ja dobrze, może coś pomyliłem? No to co, ważne czy nieważne? Ktoś powie: no przecież tu nic nie można zmienić w tych słowach. No jak się wam wydaje, czy takie rozgrzeszenie było ważne czy nieważne? Na pewno coś pomyliłem. Ważne czy nieważne? Powiedzcie. No pewnie, że ważne. No toż każdemu z nas rozum podpowiada, że ważne. Była intencja. Jasny jestem tylko człowiekiem, mogę działać w stresie. Bóg jest ponad tym wszystkim. Tak samo w Kościele w różnych działaniach. A tutaj ktoś nagle, że coś nie zostało dokonane, jak miało być. Działanie jest nieważne. Pan Jezus nie jest królem Polski. Przyjdą na Polskę wielkie kary. I diabeł sobie rządzi. Co dalej? Bóg w żadnych orędziach, które pochodzą od Niego, nie domaga się włączania w żadne zbiórki pieniędzy na jakieś określone cele, określając konkretne kwoty, na przykład dziesięcina. A tu niestety przez internet mnożą się różnego rodzaju orędzia, gdzie konkretnie Jezus błogosławia dziesięcinie, którą ludzie dają na jakiś tam cel, niby szlachetny, który ktoś tam robi. Nigdy Bóg nie określa konkretnych kwot, które ludzie mają dawać. Już w ogóle nie mówię, że w ogóle o żadnych zbiórkach pieniędzy nie mówi w tych objawieniach, które są znane przez Kościół. Nieprawdziwe są też objawienia czy orędzia, które sprzeciwiają się rozumowi i zdrowemu rozsądkowi, odkrywając jakieś sensacje dotyczące świata przyrody czy nauki. Chyba z 15 lat temu po raz pierwszy spotkałem się z przypadkiem takiego człowieka, który jest niby stygmatykiem, no ma takie właśnie stygmaty, takie wielkie, takie wręcz przerażające na rękach, na czole, taki krzyż. I on twierdzi, że on wtedy, już 15 lat temu, że lada dzień, miesiąc, rok na świat przylecą kosmici i że dojdzie do jakiejś tam apokalipsy z powodu kosmitów. I on jeździł z tymi właśnie stygmatami i to miało rzekomo go przekonać ludzi do tego, że on mówi prawdę, że jest od Boga. Wynaturzenie, bo przecież zły duch może wszystko zmałpować i stygmaty, i może zmałpować jakiegoś rodzaju dary nadnaturalne, że ktoś ma łaskę uzdrowienia, że może wypędzać złe duchy. Zły duch może dać człowiekowi wszystkie dary, wszystkie, ale tylko po to, żeby ludzi ściągać na tą drogę błędu. I ludzie zatrzymują się na tym, o, to on uzdrawia, on wypędza złe duchy, on wskrzesza albo jeszcze coś robi, a nie patrzą się tym treścią. Inny znowu taki w Polsce pseudomistyk to też już takie cuda mówi, że właśnie Giewont, wiemy co to jest Giewont, góra w Zakopanem, że tak naprawdę to jest taki twór, który pozostawili kosmici, że właśnie ta postać to nie jest postać śpiącego rycerza, tam wyobraźnia podpowiada różne rzeczy, ale właśnie takiego jaszczura, takiego przedpotopowego zwierza i właśnie ci kosmici chcieli tutaj pokazać nam, że właśnie oni tutaj, reptarianie czy jacyś inni, właśnie byli na tym świecie, że mają stały kontakt, wpływają na ludzi i tak dalej. Autentycznie rozsyła tego rodzaju orędzia, też oczywiście pieniążki zbiera, wpłaty są. Co ciekawe, ten człowiek do mnie napisał i chciał wesprzeć moją działalność ewangelizacyjną. Zapytał mnie o numer konta, nie podałem mu numeru konta. To było ciekawe. Tak jakbym chciał, tak jakby się bał, że ja go zdemaskuję. Ja już jako zasadę w tej konferencji ustaliłem, że nie będę podawał żadnych nazwisk, więc i tym razem nie powiem, o kogo konkretnie chodzi. Ale jakby ktoś był zainteresowany, to po konferencji mogę powiedzieć. Więc tego typu rzeczy są, no, które po prostu ośmieszają naukę i zdrowy rozsądek. Tak samo nieprawdziwe są orędzia, które podważają treść czy istotę modlitw, które są uznane przez Kościół od wielu dziesięcioleci. I tak niedawno właśnie też pewien pseudomistyk, fałszywy prorok świecki wystrzelił z informacją, że każda koronka, którą odmawialiśmy do tej pory, jest nieważna, bo ona nie jest taka, jak chciał Jezus Chrystus. Otóż Faustyna się pomyliła tam gdzieś w jakimś słówku. To trzeba zmienić. Trzeba to zmienić. Słuchajcie, wszystkie koronki, które odmawialiśmy, są nieważne, bo nagle takiemu Panu się objawił Jezus Chrystus i powiedział, to trzeba zmienić, trzeba było zrobić inaczej. I taki świątobliwy człowiek może chwycić się za głowę i powiedzieć, ojejku, tyle mojej pracy, wysiłku, tylu modlitw, tyle godzin zmarnowanych, bo gdzieś popełniałem błąd, nawet o tym nie wiedziałem. Jezus mówi, to było wszystko nieważne. Teraz będzie coś nowego i macie zrobić tak, jak ma być. Więc jeżeli z czymś takim się spotkamy, to jest pewne, że to jest nie od Pana Boga. Tak samo nieprawdziwe są orędzia, które wzbudzają niechęć bądź nienawiść do bliźnich, szczególnie do osób poświęconych Bogu, szczególnie właśnie do kapłanów, czy do pasterzy, czy do papieża. A ileż dzisiaj takich jest orędzi, pseudoobjawień, gdzie papież jest nazwany antychrystem, skończonym diabłem. I tak najgorsze, nigdy w żadnych orędziach Bóg nie wystąpi przeciwko przykazaniu miłości bliźniego. Owszem, ktoś może błądzić kapłan, może błądzić biskup, może błądzić papież. Ale nigdy Bóg nie sformułuje tych treści w taki sposób, które wprost piętnują tego człowieka, które właśnie wyrażają jakiś rodzaj agresji do tych osób, które przez użyte tytuły mogą ich poniżać. A dzisiaj niestety tego jest mnóstwo. Raczej właśnie Bóg w prawdziwych orędziach wzywa do modlitwy za Kościół, za pasterzy, za papieża. Zawsze te prawdziwe orędzia wzywały do tego rodzaju modlitw, a nigdy do buntu, nigdy do buntu. Kolejna sprawa, o której dzisiaj już zresztą mówiłem. Bóg nigdy nie daje orędzi przez świeckich czy kapłanów żyjących w jawnym buncie w stosunku do Kościoła i do jego pasterzy. Bóg bardzo ceni i błogosławi pokorze i posłuszeństwo. I warto tutaj przypatrzeć się wielu świętym, którzy przechodzili przez naprawdę bardzo trudne próby posłuszeństwa, którym zarzucano najgorsze rzeczy. Łącznie z tym, jak traktowano orędzia świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Ten Sopoćko naprawdę, dobrze, że jest błogosławiony, ufam, że będzie święty. Co on przeszedł w związku z tymi objawieniami? Co zarzucano Faustynie przez długie dziesięciolecie? No i co? Nie poradził sobie z tym Pan Bóg? Poradził sobie z tym. Faustyna jest czczona dziś. Najbardziej rozpoznawalna polska święta na świecie. Jej orędzia są przetłumaczone na największą ilość języków zaraz po Piśmie Świętym. Poradził sobie Pan Bóg? Poradził sobie Pan Bóg. A tutaj nagle zbuntowani kapłani, zbuntowani świeccy. I nagle oni mają być narzędziem Boga. Bóg nigdy nie działa w duchu buntu, w duchu nieposłuszeństwa. Nigdy temu nie błogosławi. Patrujmy się w przykład świętych. To, na co też warto zwrócić uwagę, że te orędzia dają nam pewne bardzo konkretne wskazówki, jak mamy postępować w życiu codziennym. I przede wszystkim patrzmy na owoce naszej codzienności. Czy się nawracamy pod wpływem tych orędzi? Czy bardziej kocham Boga? Czy bardziej kocham bliźniego? Czy bardziej staram się żyć wolą Bożą? Czy przykładam większą wagę do wypełniania Bożych przykazań? Czy bardziej otwieram się na Ducha Świętego? Czy pod wpływem tych orędzi bardziej otwieram się na częste przystępowanie do sakramentów świętych, szczególnie komunii? Czy bardziej szanuję Eucharystię? Czy pilnuję regularnego sakramentu pokuty? Czy jestem otwarty także na Słowo Boże? Czy czytam Pismo Święte? Czy w moim sercu jest miejsce dla Jezusa, dla Maryi, dla świętych? Czy także potrafię kochać papieża bez względu na to, czy zgadzam się z nim, czy też nie? Ale jeżeli się nie zgadzam, to przynajmniej czy się za niego modlę, nie mówię o nim źle. Sprawę oceny i korygowania jego nauczania zostawiam biskupom i kardynałom, którzy mają do tego upoważnienie. Trzeba także sprawdzić, czy te orędzia, które się pojawiają, nie koncentrują naszej uwagi na sprawach marginesowych z punktu widzenia Kościoła czy naszego życia. Tak czasami jest w przypadku fałszywych objawień. Jakiś margines, jakiś drobiazg, który zostaje wyolbrzymiony, a niestety zostaje odsunięte na bok to, co istotne. Tak samo nie może być miarą tego, czy jakieś objawienie jest prawdziwe, czy nie, to, czy jakieś proroctwo zawarte w tym objawieniu się spełniło, czy też nie. To znaczy tak, jeżeli w jakimś orędziu jest konkretnie podana jakaś data, to już z tym trzeba być też ostrożnym bardzo, jeżeli są podawane konkretne daty, bo tak raczej nie jest. Więc jasne, jeżeli to się nie spełni, no to o czymś to świadczy. Bo to by znaczyło, że Duch Boży zwodzi, kłamie. Ale też, jeżeli są fałszywe orędzia, na przykład, o których już wiele razy mówię, o tych z Trevignano Romano, które są absolutnie stuprocentowo nieprawdziwe. Tam co proroctwo są jakieś zapowiedzi różnych nieszczęść i kataklizmów, które mają albo już nawiedziły Ziemię. To są tak ogólne proroctwa, które mogą się sprawdzić w każdych okolicznościach i one nie świadczą o tym, że takie objawienia są prawdziwe czy autentyczne. Trzeba patrzeć na całość tego orędzia. Pamiętajmy, Jezus Chrystus jest zawsze ten sam. Nigdy nie głosi tego, co ogłosiłby wcześniej. I przede wszystkim nigdy nie głosi siebie samego innego, niż się nam objawił. A zawsze nam się objawiał jako Bóg miłości, miłosierdzia, przebaczenia. Bóg, który daje szansę na nawrócenie. Ale też jest Bogiem sprawiedliwym. I tego lekceważyć nie wolno. I jeżeli w jakimś orędziu jest ten duch miłosierdzia, miłości, sprawiedliwości, pokoju, nadziei, to pochodzi od Boga. Ale jeżeli jest duch lęku, groźb, potępienia, wojny, strachu, to nie pochodzi od Boga. A takie są orędzia z Trevignano Romano. I nie tylko. I w ogóle w tych orędziach z pochodzenia szatańskiego mamy do czynienia z karykaturą Boga, z deformowaniem dobrej nowiny. Szatan chce wzbudzać nasz niepokój, zniechęcenie. Właśnie, zniechęcenie. W jaki sposób? Masz coś zrobić, co jak przeczytasz, nagle wydaje ci się nie do zrobienia. Na przykład namnożyły się różnego rodzaju orędzia, gdzie tylko ci będą zbawieni, którzy codziennie będą odmawiać 5 różańców i będą pościć w poniedziałki, w środy i w piątki. Mogą się pojawić takie orędzia, gdzie to będzie dopuszczone, jeżeli na przykład to się przyczyni do czyjejś świętości, ale to nie może być warunkiem czegoś zbawienia czy potępienia. No bo jakby nagle ktoś usłyszał, że jeżeli nie będzie pościł w poniedziałki, w środy i w piątki o chlebie i wodzie, no to wpadnie w rozpacz. No nie jestem do tego zdolny. Nie jestem zdolny do tego, żeby odmawiać codziennie 5 różańców. I wpadają w rozpacz. I takich niestety orędzi dzisiaj mamy dużo. Rodzą zniechęcenie. Mnożą różnego rodzaju praktyki, że człowiek zamiast skupić się na rodzinie, na małżeństwie, na spełnianiu swoich obowiązków, no to bez Kościoła nie wyszedł. Pozostaje zarzucony różnego rodzaju obowiązkami. Musiałem upomnieć jedną taką kobietę, która od czasu do czasu pyta się mnie w różnych sprawach, no bo ona już pewnie zaniedbała zupełnie swoją rodzinę, małżeństwo, swoje obowiązki. Bo ciągle coś nowego, jakaś nowa modlitwa, nowa forma praktyki religijnej i tak dalej. Mąż się skarżył na nią, dzieci zaniedbane, bo na cały czas w kościele zastraszona, bo jak czegoś nie zrobi, to oni będą potępieni. A więc Bóg nigdy nie żąda od nas niemożliwych rzeczy. Przede wszystkim chce przemiany naszego serca, pogłębienia miłości. Chce naszego nawrócenia, ale takiego, które nigdy nas nie odciągnie od naszego powołania. Już się nam czas kończy, więc już ewidentnie wybieram tylko to, co najważniejsze. I może jeszcze tylko bym dopowiedział, że w internecie bardzo często w różnych miejscach kręcone są filmiki, no i że tam rzekomo się pojawiają jakieś nadprzyrodzone zjawiska, jakieś wirujące słońce, coś, co się tam dzieje takiego spektakularnego, albo gdzieś doszło do manifestacji złego ducha. I to jest taka krecia robota dla takich miejsc, bo to naprawdę to, że coś takiego się tam stało czy nie stało, to nie znaczy, że tam miało miejsce objawienie czy nie miało. W ogóle się nie przywiązujmy do takich filmików. Ktoś właśnie wysyła, no, notabene z miejsca, gdzie te objawienia są. Rzeczywiście są. No właśnie jakieś nagranie takiego cudu. Ja mówię, no po co to? Czy to nie jest też jakaś forma odwrócenia uwagi człowieka od tego, co istotne, czyli od treści orędzia i zwrócenia na to, co nieistotne, czyli jakiegoś fenomenu. I ktoś potem przyjeżdża do tego miejsca, świętego miejsca i zamiast otworzyć się na te łaski związane z tym miejscem, a więc przez modlitwę, spowiedź świętą, Eucharystię, no to cały czas się przypatruje różnego rodzaju figurom, przyrodzie, patrzą w słońce, oczy sobie niszcząc, czy ono przypadkiem nie zacznie wirować, bo oni chcą być świadkiem tego fenomenu, którego świadkiem był ktoś inny. Ty nie patrz na to słońce, czy ono wiruje, czy nie. Nie patrz na to drzewo, czy ono nagle przewróci się, czy nie przewróci. Nie musisz patrzeć na te figury, czy tam płynie z nich jakaś ciecz, woda, krew, bo i to diabeł może podrobić. Nie patrz na to. Patrz na treść orędzi, a przede wszystkim patrz, jak jesteś w kościele, na Chrystusa. Na Chrystusa. Kiedyś z pewną pielgrzymką przyjechałem do takiego sanktuarium, gdzie też właśnie była taka cudowna figura. Tam się działy jakieś fenomeny. Cała pielgrzymka, buch do tej figury. Tam był Najświętszy Sakrament wystawiony. Pana Jezusa zostawili z boku i poszli się patrzeć na tą figurę. Zdjęcie, cyk, 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 bo może właśnie coś się stało. Zamiast ukręknąć przed Panem Jezusem. To nie było dobre. I takich rzeczy musimy się strzec. Dobrze, mógłbym mówić o tym długo, ale czas nam się skończył, więc Bogu oddajmy nasze serce, nasze umysły, nasze dusze, aby tam działało Słowo Boże, prawdziwie Boży Duch. Módlmy się o mądrość dla nas i potrzebne dary łaski, abyśmy potrafili odczytywać znaki obecności Boga, przede wszystkim w naszym zwyczajnym życiu i potrafili ukochać nasz Kościół, nasze parafie, bo tam mamy wszystko, co jest potrzebne, żebyśmy byli świętymi. Tam mamy wszystko. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecam, swojemu Synowi nas oddawam. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.